Piotr Przytuła, badacz prozy Jacka Dukaja i wielbiciel seriali. Ród Smoka już w streamingu, a ja zapraszam Was na drugą część przeglądu najważniejszych moim zdaniem tropów, które składają się na fenomen Pieśni Lodu i Ognia George'a Martina. Poprzednio opowiadałem Wam o kontekście historycznym, realizmie, elementach baśniowości, wątkach apokaliptycznych i zmierzchu kodeksu rycerskiego w Grze o Tron. Dzisiejszą opowieść zacznę natomiast od tego, w jaki sposób powieść i serial prezentują wątki związane z władzą. Duchowymi przewodnikami w tym kontekście byli dla George'a Martina dwaj myśliciele. Po pierwsze był to Thomas Hobbes, który za najsprawniejsze uważał rządy absolutnego suwerena, czyli Lewiatana. A po drugie, chodzi oczywiście o Niccolo Machiavelliego i opisaną w jego traktacie pod tytułem Książę koncepcję idealnego władcy. W Grze o Tron trzeba być bowiem lwem i lisem, to znaczy posługiwać się zarówno siłą i sprytem. Ważna jest tutaj również wysnuta przez myśliciela koncepcja wirtu i fortuny. Wirtu to umiejętności pozwalające radzić sobie w Grze o Tron, takie jak ostrożność, cierpliwość, siła, spryt, umiejętności militarne, opanowanie, mądrość. Fortuna natomiast rozumiana jest jako szczęście, czyli coś, co pozostaje poza wpływami człowieka i dlatego nie można polegać wyłącznie na niej. Nie ulega wątpliwości fakt, iż najcelniejsze definicje władzy wypowiadają, często w bardzo krótkich słowach, sami bohaterowie sagi. Do kanonów literackiej i serialowej fantasy przeszły takie kwestie jak na przykład władza to wiedza. Słowa te wypowiedział w jednym z odcinków Peter Baelish, zwany też Littlefingerem, doradca królów i członek Małej Rady, który wykorzystując rozbudowaną sieć szpiegów i informatorów, potrafi dotrzeć do każdej niemal tajemnicy. Zdobyte informacje traktuje jako kartę przetargową w walce o utrzymanie swojej pozycji. Mimo iż nie pochodzi z bogatego rodu i nie posiada armii, dzięki pozyskanej wiedzy sposób znaczący wpływa na losy królestwa. O tym, że, cytuję, słowa tną głębiej niż miecze, wie doskonale także Lord Varys, stosujący podobną metodologię działania i niejako konkurujący z Littlefingerem na polu informacyjnej wojny. Jedną z rozmów z Tyrionem Lannisterem kończy stwierdzeniem, że władzę ma ten, kogo ludzie uznają za sprawującego władzę. Po chwili dodając, władza to cień na ścianie, a często zdarza się tak, że maleńki człowieczek rzuca olbrzymi cień. Sednem wypowiedzi Varysa zdaje się zatem przekonanie, że władzę sprawować będzie osoba niepozorna, działająca z ukrycia, wymykająca się wszelkim podejrzeniom. Gdy mowa o władzy, nie można pominąć wątku, który sygnalizowałem poprzednio. Między władzą i wykluczeniem egzystują bowiem wyjątkowe bohaterki Gry o Tron. Cersei Lannister, Catelyn Stark, Daenerys Targaryen to złożone charakterologicznie postaci, które łączy nie tylko czasami realizowane w bardzo niestandardowy sposób macierzyństwo i chęć ocalenia za wszelką cenę swoich dzieci, ale też to, że mimo iż spychane są przez mężczyzn na margines życia społecznego i politycznego, dysponują realną władzą i w walce o wpływy to one opierają się wyrokom bogini fortuny. Oczywiście, jak to bywa u Martina, do pewnego momentu. Kobiety przewyższają też mężczyzn pod względem umiejętności walki, ale i moralności, czego najlepszym przykładem jest przywołana w poprzedniej audycji Brienne Startu. Nie można też pominąć Arii Stark, która z biegiem fabuły, naznaczona drastycznymi wydarzeniami, wyrasta na jedną z najbardziej machiawelicznych postaci w powieści. O Grze o Tron mówić należy też w kontekście wykluczenia. Kategorii tej podlegają bowiem niemal wszyscy ważniejsi bohaterowie. Nieślubny syn Eddarda Starka, Jon Snow, z powodu swojego pochodzenia znosi upokarzenia niemal do momentu wstąpienia do Nocnej Straży. Kaleki Brandon Stark wraz z władzą w nogach utracił, przynajmniej na początku, społeczny prestiż i możliwość dalszego uczestnictwa w Grze o Tron. Jego siostra, Sansa, zakochała się w księciu, który okazał się jej oprawcą. Theon Greyjoy, zakładnik Starków, w rzeczywistości traktowany jako członek rodziny, ciągle musi udowadniać, że jest prawdziwym mężczyzną godnym miana żelaznych ludzi. Tyrion Lannister natomiast musi żyć z oskarżeniami, że rodząc się doprowadził do śmierci swojej matki. Uważany przez rodzeństwo i ojca za niepełnowartościowego członka rodziny, walczy o akceptację i szacunek. Podobnie zresztą jak dziesiątki innych postaci serialowo-książkowego uniwersum. I jeszcze jedno. Można w Grze o Tron dostrzec to, co Jacek Dukaj widzi m.in. w serialu Breaking Bad, czyli podobieństwo do średniowiecznego moralitetu. Według pisarza, klasyczny schemat tego gatunku, gdzie losy bohatera podzielone są na 5 etapów, stan łaski, pokusa, upadek, pokuta i zbawienie, we współczesnych serialowych realizacjach zostaje ograniczony do pierwszych 3 stadiów. Nie ma tutaj zatem miejsca ani na odkupienie win, ani na osiągnięcie spokoju i szczęścia. Kończąc, zachęcam Was, abyście wśród wakacyjnych wojaży po kulturze znaleźli chwilę na wizytę w Westeros, niezależnie jakie wrażenie pozostawiły po sobie ostatnie sezony serialu.